opowieści dzikiej treści.
Z nami już Piotr Działakowski, edukator przyrodniczy i podkreślę to z całą mocą, ogromny miłośnik żurawi. Witaj Piotrze i od razu zaskoczę cię pytaniem, co ty na to, że obok mnie siedzi tutaj miłośnik bocianów?
Dobry wieczór. To znaczy właśnie, kiedy odebrałem telefon, takie, miałem jakieś takie odczucia, zresztą wyczułem, że musi być w studiu miłośnik bocianów. I to sądzę, że z mojego wyczucia wynika, że pewnie Marcin jest w studio.
Cześć Piotruś, hej.
Witam cię serdecznie.
Więc dla równowagi mam nadzieję, że opowiesz o żurawiach, ale pewnie będzie o rykowisko. O rykowisku.
Znaczy, nie będzie dzisiaj o rykowisku, no chociaż w tle jest rykowisko, aczkolwiek żurawi niestety w tym roku pierwszy raz od wielu, wielu lat nie mam. Wszystko poleciało w tej chwili chyba na zlotowiska. I sądzę, że się szybciej szykują. No w tamtym roku, już chyba ostatnio mówiłem, że w tamtym roku jeszcze miałem i w październiku żurawie, a w tej chwili nie, od 15 sierpnia nie mam ani jednego żurawia. Tak, chyba prędzej się zwinęły niż bociany. Tak więc,
a może robią miejsca bocianom?
Nie wiem. Na pewno ma to duży związek z tymi stratami lęgowymi, które u nas były, no i oczywiście z tą potworną suszą, którą u nas tu, a zwłaszcza tu w Lubuskiem doznaliśmy i tu Wschowa no cierpi z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo mocno i pola, wszystkie łęgi powysychały i no zobaczymy, jaki będzie następny rok. Mam nadzieję, że gitara.
Ale dobra, tutaj podpytam jeszcze, historia. Przepraszam, jeżeli mogę ci przerwać, bo myślę, że w tym momencie jakby króciutko podpytam Marcina, czy właściwie susza nie ma znaczenia i ilość wody dla bociana?
No, ma kapitalne znaczenie, dlatego że no, bocian żeruje przede wszystkim, on pierwotnie jest związany właśnie ze środowiskami wodno-błotnymi, czyli zajmował właśnie łęgi, czyli takie lasy w dolinach rzek. No i jego podstawowe żerowiska to są jednak podmokłe łąki i pastwiska później, które człowiek stworzył. Więc wysuszenie tych obszarów no, spowoduje, że również baza pokarmowa dla bocianów jest po prostu coraz mniejsza.
Piotrze, przepraszam, już oddaję tobie głos.
Nie, no Marcinowi zawsze mogę oddać głos. Chociaż psuje mi to troszeczkę taką pracę nad Marcinem, bo ja już od kilku lat pracuję nad Marcinem, żeby jednak te żurawie były treścią przewodnim jego życia. Widzę, że cały czas jak bumerang wraca ten bocian biały, ale kocham bociana białego. Bardzo lubię Marcina i wybaczam. A wracając do mojej historii, to wybrałem się do mojej miejscowości Pszczółkowo, którą tak bardzo kibicuję. To było miejsce, zresztą nieraz tam byłem z Marcinem. Marcin zna dobrze to miejsce. I tam jest właśnie problem z tym wodą. Ta woda opada. Jedno z ciekawszych środowisk, które udało nam się uchować tu w gminie. I ostatnio byłem na takim krótkim maratonie, jakby to powiedzmy, szukając śladów żurawi, no i mniej więcej też nasłuchując rykowiska. No, trafiłem do Pszczółkowa i znalazłem taką fajnie, dosyć ciekawą sytuację, że na takiej wyschniętej kępie tużycy siedział bielik. I tak sobie pomyślałem, że a spróbuję sobie któregoś dnia wstać we wcześnie rano i pojechać. Może mi się uda nagrać tego bielika. A może to jednostkowa sytuacja była. I pojechałem wcześnie rano. Oczywiście pięknie byki ryczą, bo było bardzo zimno. Pięknie byki ryczą. Pojechałem, oczywiście usiadłem i bielik nie przyleciał. Oczywiście zrobił mnie na złość, ale powiem szczerze, że tak, że bardzo przyjemnie spędziłem ten poranek i postanowiłem później jeszcze po południu pojechać, bo pomyślałem sobie, a może jeszcze będzie po południu ciekawie. Więc coś mnie tak jakoś kusiło, żeby wziąć tym razem taki malutki, mam namiocik z krzesełkiem, że będzie mi wygodniej siedzieć w tym błocie, bo tam, gdzie miałem się dostać, to było trzcinowisko i było dosyć duże błoto, więc wziąłem ten namiot i to było wielkie, wielkie szczęście dla mnie, bo doszedłem na miejsce, ustawiłem ten malutki namiocik, postawiłem statyw, aparat, przykryłem się tym namiocikiem na to siateczka maskująca i tak spokojnie sobie siedzę i oglądam, jak pływają kaczki, a bielika jak nie było, nie ma. No minęła jedna godzina, druga, trzecia i nagle zrobił się lekki wieczorek, kiedy już chciałem się zrywać do domu, nagle widzę, że zaczynają przylatywać szpaki na nocleg. I tak jedna grupka usiadła w tym trzcinowisku koło mnie z lewej strony. Za chwilę przyleciała druga grupka i tak powoli takimi grupkami nagle zrobiło się wokół mnie i łącznie z tym, że niektóre osobniki siedziały na moim namiocie, zrobiło się chyba z kilka dobrych setek, bo ciężko mi było policzyć i tak kątem oka przez tą siateczkę przeglądałem i widziałem, jak one sobie tam spokojnie siadały na tej trzcinie, zaczęły się czyścić i nagle prawdopodobnie jakiś ptak drapieżny spróbował polowanie i nagle, jak się wszystkie odezwały takim piszczącym głosem, że musiałem nagle szybko ściągać słuchawki, bo nie mogłem wytrzymać tego mocnego pisku tych ptaków. No setki ptaków, nie wiem, może było 1000, a może 2, no, ciężko mi powiedzieć. Proszę mi wierzyć. Siedziałem wewnątrz, w trzcinowisku, wokół mnie były setki szpaków, które nagle zaczęły głośno się odzywać i w pewnym momencie było tylko takie, taka potężna grupa zleciała w powietrze. Ja wiem, że też to sądzę, że Marcin by tam wytłumaczył, że jest też taki zwyczaj, że ptaki jakby też udają, że gdzieś tam niby odlatują i później wracają. I tak też się stało, że nagle wyleciały i to było moje szczęście, że wziąłem namiot. Bo jak one wszystkie to poleciały w powietrze, to nagle czułem, że coś kapie i to dosyć mocno na mój namiot. Że te wszystkie mokre skrzydełka i nie tylko rozpyliły w powietrzu jakiś nieznany płyn i tylko czułem, jak wszystko spływa po moim namiocie. I później zrobił jeden taki duży zakręt wokół Pszczółkowa, później drugi, trzeci i nagle słyszę, że ta ekipa zaczyna powoli siadać na trzcinowisku, czyli było widać, że z kątem oka, że jedna grupka się pojawiła, druga, a cały czas słyszałem, że ta potężna grupa krąży i tak krążyła jeszcze dobre z 15 minut, nagle się uspokoiło i znowu, kiedy już myślałem, że będzie spokój i znowu takie potężne zerwanie się. Ja mam to wszystko nagrane na rejestratorze i to jest fajne, bo zawsze miałem gdzieś to nagrane z dużej odległości, a teraz miałem to nagrane wszystko praktycznie spod namiotu, więc ta grupa znowu się zerwała w potężnym, więc mówię teraz, jak już się zerwała, to mówię, to ja szybko zwijam się i uciekam, bo tak, żeby te ptaki spokojnie mogły w tym miejscu zanocować, więc cicho, szybko zwinąłem pod pachę cały sprzęt. Zostawiłem ten namiocik złożony, żeby już go nie targać, żeby już go nie kombinować, tylko położyłem go na tym błocie, żebyś tych ptaków nie straszyć. Tylko zdążyłem zwinąć plecak i szybko wybiegłem z tych trzcin, schowałem się i później miałem okazję oglądać, jak te szpaki znowu zaczęły nurkować i znowu zaczęły siadać w tym trzcinowisku. Po czym patrzę, leci, było już dosyć tak szarawo, więc ciężko mi było dowiedzieć. Nie wiem, czy to być może jastrząb, może kogulec, nie mam pojęcia. I znowu zaatakował, uderzył w tą trzcinę i znowu tak chmura szpaków, która tak pięknie mieni się, bo kto miał okazję oglądać szpaki, które są, które gdzieś tam latają w tej chmurze, to one tak pięknie zmieniają kierunek i przez to tworzy się taka mozaika na niebie. Oczywiście też od razu włączyłem szybko nagrywanie, żeby ponagrywać kilka scen przepięknie, ale niezapomniany jest ten efekt tego prysznicu, którego doznałem, bo gdybym siedział pod siatką, to na pewno no, wyglądałbym nieciekawie opryskany jakąś tam wydzieliną, nie wiem dokładnie, czy nie będę dochodził, ale naprawdę piękne przeżycie, a zwłaszcza, że też to nagrałem, no, to więc mam to praktycznie przy całym mikrofonie było setki, może tysiące szpaków.
Mam nadzieję, że kubek z kawą został schowany. Dziękuję bardzo. Piotr Dziełakowski pojawi się jak zwykle w audycji za tydzień.